Marcin Szczygielski, pisarz i dla dzieci, tworzący książki i dla dorosłych, autor scenariuszy, wielokrotnie też nagradzany za swoje książki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A będziemy rozmawiać o najnowszej książce, Weronika i zombie. To horror?
Wbrew pozorom, to nie jest horror, chociaż chwilami myślę, może być przerażający, ale z racji na to, w jakim świecie znalazła się Weronika, to jest taki świat wewnętrzny jej, gdzie ona czuje się całkowicie bezradna i samotna. Ma 14 lat, właściwie za chwilę te 14 lat skończy. Mieszka tylko z mamą, bo jej rodzice się rozwiedli i razem z mamą przeprowadziła się do innego miasta. I tam okazało się, że nie jest w stanie zbudować żadnych relacji z rówieśnikami, nie jest w stanie zaadaptować się do życia w nowej klasie, która jest mocno zgrana, ponieważ Weronika liczyła na to i tak miało być, że pójdzie do gimnazjum. Niestety gimnazje zostały zlikwidowane. Nadal uczy się w podstawówce, tylko że innej, z innymi uczniami. I wydaje jej się, że jest, jej życie to jest po prostu totalna apokalipsa.
Tym bardziej, że wcześniej, kiedy jeszcze mieszkała z mamą i tatą w Poznaniu, to ona była taką bardzo ważną postacią w swojej klasie. Później ta rzeczywistość się dla niej bardzo zmienia. Myślę, że dzisiaj całej książki nie opowiemy, bo zabralibyśmy naszym młodszym i starszym czytelnikom dużą przyjemność, ale też dużą szansę na refleksję. Bo to jest taka książka, która jeśli chodzi o dorosłych, może czasami im pokazać, podejmujecie decyzje, ale konsekwencje tych decyzji spadają na kogoś innego. Tak jest też trochę w przypadku Weroniki, chociaż jej rodzice postanowili rozwieść się kulturalnie. Później to wygląda różnie.
Tak, później się rzeczywiście psuje między nimi. Rzeczywiście, no Weronika jest nagle postawiona, wydawałoby się, w takiej sytuacji bardzo dojrzałej. Ona jest potraktowana jako partner. Mama z nią konsultuje ten pomysł przeprowadzki do Warszawy i Weronika się na niego zgadza, ale Weronika ma te 13 lat i tak naprawdę do końca nie jest w stanie ocenić całej sytuacji. Nagle się okazuje, że popełniła błąd, za który czuje się sama odpowiedzialna, chociaż to nie była jej decyzja.
Udaje się panu wniknąć w duszę współczesnego młodego człowieka, który stoi przed takimi wyzwaniami jak nowoczesne, współczesne media, te społecznościowe, które powodują różne perturbacje w życiu Weroniki, ale też wielu młodych ludzi. Czy ta Weronika to jest taka postać zebrana z opowieści różnych młodych ludzi, z którymi na przykład spotyka się pan w czasie spotkań autorskich?
Trochę tak, ale Weronika to przede wszystkim jestem ja i paradoksalnie, chociaż ta książka dotyczy, dzieje, rozgrywa się, jakby dzieje się w Warszawie, sporo jest tam mowy o Poznaniu, to tak naprawdę dotyczy Szczecina i dotyczy mojej sytuacji w Szczecinie, kiedy miałem sam 12 lat i przeprowadziłem się tutaj z mamą i nagle się okazało, że ja nie jestem w stanie w ogóle tutaj się zaadaptować i zmieniałem szkoły podstawowe i zmieniałem klasy i było mi bardzo trudno. Ten moment ze swojego własnego życia opowiedziałem, opowiadając historię Weroniki, ale oczywiście z różnymi współczesnymi akcentami bardzo istotnymi, chociażby takimi właśnie jak media, do których młodzi ludzie mają dostęp. Ważne też dla mnie było, aby opowiedzieć chociaż trochę o tym, jak wygląda sytuacja takiej młodzieży w świecie młodzieży, bo nam się wydaje, że no, dzieci są takie grzeczne, cacane, no nawet się tam pokłóci jedno z drugim, to nic takiego. Z punktu widzenia takiego młodego człowieka to są absolutnie wydarzenia i tragedie rozmiarów 1:1. Takie drobiazgi dla nich czasami bywają absolutnie ostateczne i mogą wręcz doprowadzić do jakichś idiotycznych posunięć ze strony tych młodych ludzi. I na to też chyba chciałem zwrócić uwagę, ale nawet nie tyle zwrócić uwagę, co rozważyć ten aspekt życia młodego człowieka.
I to jest rzecz niezmienna, bo te media społecznościowe, które są współczesne, to jest tylko takie pokazanie dzisiejszych realiów. Ale tak naprawdę zachowania, emocje, to jest rzecz, którą moglibyśmy znaleźć właśnie w latach, nie wiem, 70., 80. pewnie i 60.
I pewnie dużo wcześniej. No to znaczy, to jest coś takiego, że no jest w nas taki instynkt zwierzęcy, że jeżeli trafia nam się ktoś słabszy w stadzie, to są tacy, którzy próbują mu pomóc, się nim zaopiekować, ale niestety większość jest taka, że to budzi ich agresję i tego słabego, szczególnie ci młodzi ludzie, tego słabszego chętniej prześladują, niż mu pomagają. A media, nie wiem, internet na przykład, wszystkie portale społecznościowe, one dają niesłychanie wyrafinowane narzędzia niszczenia i prześladowania kogoś, czego nigdy wcześniej nie było, więc kiedyś było tak, no szło się do szkoły, czy jak się na przykład bał, że dostanie w zęby na przerwie od kogoś tam, ale teraz człowiek już boi się nawet wtedy, kiedy jest sam we własnym domu, wieczorem leży w łóżku i nagle może zobaczyć w internecie coś, co może wywrócić całą jego rzeczywistość do góry nogami i tak naprawdę mu bardzo mocno zaszkodzić. Przynajmniej w jego ocenie.
Czy pan by się dzisiaj bał być nastolatkiem?
Potwornie bym się bał być nastolatkiem. Ja o tym myślałem, że ja się bardzo cieszę, że ja się urodziłem wtedy, kiedy ja się urodziłem i ja wspominam te moje dziecięce i młodzieńcze lata oczywiście z ogromną sympatią i rozrzewnieniem. Natomiast nigdy w życiu nie chciałbym przeżyć ich jeszcze raz, a już to byłby dla mnie horror, gdybym miał mieć teraz te 12-13 lat.
Dzieciństwo to jest taki czas szczęścia czy strachu?
To jest taki czas, kiedy wszystko jest możliwe i to szczęście jest ogromne i takie, którego już potem w życiu nie zaznajemy nigdy w takim wymiarze beztroskim totalnie i niewinnym, ale z drugiej strony też jest to czas takiego ostatecznego lęku chwilami, bo rzeczy, których nie znamy, nie rozumiemy, czasami wydają nam się dużo, dużo, dużo bardziej groźne niż są w rzeczywistości.
A dlaczego jest to czas przerażający? Taki, do którego pan by nie chciał wracać?
Potworne były te wszystkie emocje, które ja wtedy przeżywałem, bo dla mnie te pewne rzeczy, które się działy w moim życiu, były właśnie takie ostateczne. To znaczy, że jeżeli ja nie jakby wtedy inaczej się zupełnie ocenia upływ czasu. Miesiąc to się wydaje po prostu jakiś potwornie długi szmat czasu. Rok to już w ogóle jest nie do wyobrażenia, kiedy
od
się
Bożego
ma te 11
narodzenia
lat.
Do Bożego Narodzenia są 3 lata co
to
najmniej.
To jest cała epoka po prostu. W związku z czym to, że na przykład ktoś mi powiedział wtedy, teraz powiedzmy w tej klasie, w której byłem, nie układałem się, nie mogłem się dogadać z rówieśnikami, mama mówiła, ale to jeszcze tylko 8 miesięcy. To dla mnie, jak ona by mi powiedziała, że będziesz siedział jeszcze tylko 25 lat w więzieniu, to byłby dokładnie ten sam wymiar ostatecznej takiej kary, jakiejś takiej wyroku totalnego. Więc to jest ten aspekt, który na to wpływa. Ale też jest to, że młody człowiek, szczególnie taki bardzo młody, jest totalnie uzależniony od decyzji wszystkich dookoła, od tego, co on musi, chce czy nie chce, musi zrobić to, musi zrobić tamto. Nie ma pieniędzy, jest mniej mniejszy, w związku z czym nie sięga do różnych rzeczy. No, tutaj można byłoby wiele takich, czasami nawet absurdalnych, ale naprawdę istotnych elementów wydobyć i wskazać na to, dlaczego ten czas może się wydawać też czasem okropnym, chociaż jest cudowny.
Czy ta dobra pamięć dzieciństwa pozwala panu głębiej wnikać w psychikę dzieci i bardziej do nich trafiać wtedy, kiedy pan tworzy, konstruuje swoje postaci?
Zdecydowanie tak. Ja jestem w gronie takich, oczywiście dopiero niedawno dowiedziałem, dzięki rozmowie z panią psycholog, psychiatrą nawet, w większości ludzi następuje taki moment amnezji w okresie dorastania, kiedy ten czas dzieciństwa zostaje odcięty, spakowany jak plik w komputerze, tak okrojony z większości wspomnień i ograniczony do kilku takich, do kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu wspomnień, które są albo bardzo szczęśliwe, albo mniej szczęśliwe. Natomiast zapomina się o całej gamie emocji, które się wtedy przeżywa i to jest podobno taka naturalna reakcja obronna psychiki człowieka, który się przygotowuje do tego, aby zbierać te nowe doświadczenia wieku dorosłego. Natomiast jest grupa ludzi, którzy tego momentu amnezji nie przechodzą. Ja jestem w tej grupie właśnie. Ja
i zostają
pamiętam,
pisarzami?
Nie wiem, czy zostają pisarzami. Ja dużo lepiej pamiętam, to jest przerażające, bo ja dużo lepiej pamiętam okres dzieciństwa od bardzo wczesnego wieku. Ja pamiętam wydarzenia, które były w moim życiu, kiedy ja nie miałem jeszcze 2 lat. Takie drobiazgi, oczywiście, to nie jest tak, że pamiętam całe dnie, ale pamiętam takie drobiazgi. Pamiętam, że moja mama nie chciała mi uwierzyć, dopóki ja jej nie podałem kilku przykładów. Ja mówię, rzeczywiście, na przykład miałeś rok z kawałkiem i miałeś rzeczywiście piżamę w zielone grochy. Nie mogłem tego znikąd wiedzieć, a ja to pamiętam. Ale to jest też pewna cena, którą ja za to płacę, bo na przykład z tej całej dekady lat 30, to ja się dopiero niedawno zorientowałem, że ja strasznie mało pamiętam. I są całe momenty właśnie, kiedy rozmawiam z moimi bliskimi, którzy mówią o czymś, ja mówię, naprawdę ja tam byłem? Czy ja byłem na tym pogrzebie? Ja tego w ogóle nie pamiętam. I to jest, myślę, cena, którą ja płacę za to, że te wspomnienia dzieciństwa zostały we mnie tak żywe i absolutnie pełne.
Korzystają młodzi czytelnicy. Majka to jest bohaterka pana książek, związana bardzo ze Szczecinem.
Bardzo.
Niedawno była promocja 4. części. Aha. Czy jest szansa na kolejny tom?
Bez 5. klepki ukazało się w styczniu. Tom 5 będzie, absolutnie. I ja nawet już mam tytuł. I to jest pierwszy raz, kiedy o nim mówię oficjalnie w mediach. Państwo tutaj jesteście świadkami premiery. Tytuł 5. tomu będzie brzmiał Pomylony narzeczony. I jeśli wszystko się uda, to napiszę tę książkę jeszcze w tym roku i na początku przyszłego roku lub na przyszłą wiosnę ta książka już się ukaże.
Będzie to tak znowu osadzone w Szczecinie? Coś możemy powiedzieć, czy nie?
Zdecydowanie tak. Teraz sytuacja będzie, wszystko się będzie rozgrywało w Szczecinie i nie jest jestem jeszcze pewien fabuły, nie jestem pewien tego końca świata, od którego zaczyna się każdy tom. Jaki to będzie koniec świata w tym przypadku, się przekonamy dopiero. Ale myślałem, żeby tu się teraz w tej części pobawić trochę czasem i epokami, żeby Majka obejrzała Szczecin takim, jaki on był kilkadziesiąt, kilkaset lat temu.
Dlaczego ten Szczecin pan wybrał? Czy tylko dlatego, że pan tutaj mieszkał w pewnym momencie swojego życia, że tutaj przyjeżdżał pan na wakacje, czy jest jeszcze jakiś inny powód, jakiś inny sentyment, związek z miastem?
Szczecin budzi we mnie całą gamę bardzo silnych emocji. Jest dla mnie na pewno najważniejszym miastem, zaraz po Warszawie. Warszawa to jest takie miasto mojego dzieciństwa i ta obecna niewiele ma z nim tak naprawdę wspólnego, ale Szczecin to jest taki, paradoksalnie pomimo tych kilku lat, które tu spędziłem, kiedy właśnie w tych podstawówkach tak się przenosiłem z jednej do drugiej, kiedy mi było bardzo niedobrze, ale to były raptem 3 lata.
Ja okres... Choć wtedy brzmiało jak wyrok.
Wtedy to się wydawało tak, ostateczne, ale wcześniej był bardzo długi okres, kiedy ja tu przyjeżdżałem na wakacje do moich dziadków i to był absolutnie czas takiej, krainy szczęśliwości. I później czas liceum, 4 lata w dwójce tu spędzone, to jest też jeden z najfajniejszych okresów w moim życiu i przyjaźnie, które wtedy zawarłem, do dzisiaj podtrzymujemy wszyscy. Szczecin ma coś takiego w sobie, że nie sposób go nie pokochać i ja zawsze się dziwiłem, chociaż powiem szczerze, że nie spotkałem osób, które by mówiły, że nie lubią Szczecina. Bardzo często spotykam osoby, które mówią, że nie lubią Warszawy, nie wiem, nie lubią Łodzi, nie lubią Krakowa, ale osób, które by powiedziały, że nie lubią Szczecina, to ja chyba tak naprawdę nie spotkałem. Ale zdarzają się takie osoby, które narzekają na coś w Szczecinie i ja zawsze się temu dziwiłem, bo uważam, że to jest przede wszystkim przepiękne miasto. Ono jest doskonale zaprojektowane. Jest mnóstwo ocalałych, wspaniałych zabytków. Dla mnie czasami zabytek to nie jest to, co jest ogólnie uważane za zabytek, bo ja na przykład uważam, że Kino Kosmos to jest zabytek, to jest po prostu budynek, który jest...
Mozaika została wpisana do rejestru zabytków.
No to i cudownie, bo to jest absolutnie ślad, to jest taki zapis epoki pewnej, która przeszła bardzo ważnej. I zawsze mnie serce bolało, że niektóre z tych rzeczy niszczą. Teraz to się zmienia, wszystko jest rewitalizowane. Ale też Szczecin ma, to wszystko było oczywiście wymyślone od początku do końca, ale ma zupełnie niesamowite, czy tak jak chociażby Jasne Błonia, Park Kasprowicza, no są to są takie miejsca wały, chrobrego, absolutnie unikatowe, których nie ma żadne inne miasto w Polsce. Ja też bardzo lubię szczeciński cmentarz i na ten cmentarz, kiedy byłem mały, babcia mnie zabierała na pikniki, chodziliśmy sobie w niedzielę z koszykiem i tam jedliśmy jakieś smakołyki i zwiedzaliśmy ten cmentarz. To jest też wyjątkowe miejsce, nie ma drugiego takiego w Polsce.
Kiedy przyjeżdża pan tutaj z przyjaciółmi, którzy zupełnie nie znają miasta, a chce pan im pokazać klimat Szczecina, to gdzie pan ich zabiera?
Teraz właśnie się umówiłem, Tomek Raczek będzie w Szczecinie, bo jesteśmy rozdzieleni, ja siedzę nad morzem, piszę, on jest w Warszawie, ale przyjeżdża do Szczecina, bo będzie tutaj prowadził imprezę i będziemy też brali udział w takim dużym święcie poświęconym książce, które się będzie rozgrywało 15 czerwca na Jasnych Błoniach. I ja właśnie powiedziałem, może zabiorę go na cmentarz, żeby mu pokazać szczeciński cmentarz.
Ale pan Tomek Raczek już trochę Szczecin zna.
On zna Szczecin.
Ale jak przyjeżdża ktoś, kto jeszcze nigdy w mieście nie
on
był,
nigdy
to
nie
gdzie?
Był na cmentarzu, więc tam musi zobaczyć tutaj. Ale jeżeli przywożę kogoś, to najczęściej robię taką rundę po mieście. Siłą rzeczy pokazuję rzeczy, które są ze mną związane, więc pokazuję moją szkołę, dwójkę. Jak wyglądała, bo też jest nietypowe to liceum.
Ale chyba wejście się niewiele zmieniło.
Nie, absolutnie się nie zmieniło. Ja tam byłem zresztą chyba rok temu i zostałem zaproszony na spotkanie z uczniami i to z ogromnym naprawdę wzruszeniem chodziłem po tych korytarzach i cieszyłem się, bo zacząłem, że jest wiele rzeczy, które zostały z tego czasu, kiedy myśmy się jeszcze uczyli. Pokazuję też oczywiście Potulicką i pokazuję Piekary, czyli to są te miejsca związane z moim dzieciństwem i z dzieciństwem Majki i z przygodami Majki, które opisuję w książkach. Trudno mi powiedzieć, bo najczęściej to jest tak, że ja po prostu robię taki rajd po całym Szczecinie, ale pokazuję też drugą stronę i drugą stronę Odry i rzeczy, które tam są, bo dla mnie też one są fascynujące i ciekawe.
A Szczecin się ostatnio bardzo zmienił. To jest właśnie też ten powrót nad rzekę, bo przez wiele lat miasto, nawet nie tyle geograficznie, bo to wszyscy wiemy, czy fizycznie było odcięte od rzeki, ale myślę, że mentalnie również.
Tak.
A teraz mamy gdzieś w głowie taką chęć powrotu nad tę rzekę. To są bulwary, to jest Łasztownia, która się odradza i jest w dużym stopniu rewitalizowana. Czy dla pana to też są ważne miejsca teraz? Bo to nie są miejsca pana dzieciństwa, bo właściwie nikt z nas prawie ich z dzieciństwa nie pamięta.
To prawda, aczkolwiek Odra zawsze dla mnie była ważna, dlatego że moi dziadkowie mieszkali i obecna była w moim dzieciństwie, bo moi dziadkowie mieszkali przy Potulickiej. Potulickie się schodziło schodami pod torami i było dojście nad Odrę. Myśmy tam biegali praktycznie codziennie, nad tą Odrą się bawiliśmy. Wtedy ta Odra się roiła od raków, takich brązowych. Pamiętam te raki bardzo dobrze, które tam czasami męczyliśmy trochę, muszę się przyznać. Ale ja pamiętam też ulicę Kolumba i i te budynki, które tam też można było wtedy wejść, wszędzie my jako dzieciaki tam wszędzie biegaliśmy, wleźliśmy w każdą dziurę.
Ja bezpiecznie nie było.
No, kto o tym wtedy myślał? Ja w ogóle nie miałem takiej świadomości, czy to jest bezpieczne, czy nie. Do głowy mi nie przyszło. No, jak trzeba było wejść, to się wlazło. A trzeba było, bo człowiek chciał. Miałem kilku kolegów takich właśnie z kamienicy mojej babci. Wszędzie wszystko to zwiedzaliśmy. I ja zawsze to podziwiałem, ponieważ to trochę było tak jak w Wenecji, że te budynki przy Kolumba po drugiej stronie, one właściwie stoją jedną ścianą w odrze. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest zrobione i cieszę się, że to wszystko jest teraz odbudowywane i jakby zaczyna żyć, bo tak to było zaprojektowane. No kiedyś ta Odra i to nabrzeże przecież było integralną częścią miasta, wręcz taką podstawową, najważniejszą częścią Szczecina chyba.
Czy to znaczy, że Majka będzie pływała jakimiś kajakami chociażby po Odrze?
No, a Majka już zwiedzała dno Odry, ponieważ płynęła
to
w ostatniej części,
książce.
Tak, kanałem bydgoskim przez Wisłę, płynęła pod powierzchnią aż tutaj do Szczecina, ale czemu nie? Można byłoby, bo tym bardziej, że ja myślę, że ta Odra skrywa mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy.
Czy te pana książki, te związane ze Szczecinem, są promocją miasta? Czy wtedy, kiedy pan jest w jakichś innych miejscach w Polsce, to ktoś mówi, nie wiedziałem, że jest takie miasto gdzieś tam daleko, prawie przy Berlinie, że może mam chęć teraz pojechać? Czy coś takiego w ogóle się zdarzyło?
Nigdy na to nie zwracałem uwagi, w ten sposób o tym nie myślałem, ale rzeczywiście tak, bo Szczecin w rozmowach, wywiadach, jakich udzielam na temat tych książek, Szczecin się zawsze pojawia i zawsze o ten Szczecin padają pytania. Nie wiem, czy udało mi się wzbudzić sympatię do Szczecina dzięki tym książkom. Nigdy tak na to nie patrzyłem, bo po prostu wydaje mi się, że Szczecin jest miastem, którego nie sposób nie lubić, tak jak powiedziałem. Ale teraz po naszej rozmowie będę miał to na względzie i zdecydowanie będę bardziej Szczecin promował.
Teraz mamy taką tendencję do zwiedzania miast śladami różnych bohaterów literackich. Oczywiście, wiadomo, zwiedzamy w Szwecji śladami bohaterów kryminałów. To samo jest w Szczecinie. Jest książka Sedinum i śladami tej książki zwiedzamy Szczecin. Tak jest też w Barcelonie. Myśli pan, że dałoby się zwiedzać Szczecin śladami Majki?
Pewnie, żeby się dało. Chociaż to może być atrakcyjne, dlatego że to jest mało stosunkowo znana i wypromowana turystycznie część, czyli właśnie ulica Potulicka, okolice Odry, ogródki działkowe na dole, ulica Piekary, którymi się zjeżdżało na sankach, kiedy ja byłem mały. I wiem, że już takie wycieczki były organizowane. Księgarnia Fika organizowała właśnie takie marsze śladami Majki, ale te w książkach o Majce pojawiają się też różne inne miejsca szczecińskie, związane z bohaterami, bo na przykład Monterowa, czyli jedna z bohaterek w latach 60. pracowała w barze Pasztecik przy ulicy Wojska Polskiego.
Takie miejsca, które pan zapamiętał z dzieciństwa, oprócz tego baru Pasztecik.
No właśnie cmentarz na pewno bardzo dobrze zapamiętałem. Pamiętam księgarnię, która mieściła się przy Wojska Polskiego na rogu. Teraz tam jest chyba salon jubilerski, jeśli dobrze pamiętam. Była tam taka ogromna księgarnia, do której babcia mnie zabierała. Bardzo lubiłem te wyprawy i tam kupowaliśmy, pamiętam, Kubusia Puchatka tam babcia mi kupiła. Także to jest takie miejsce, które dobrze pamiętam. Port też, ponieważ brat mojej mamy był marynarzem i kiedy przypływał, babcia mnie zabierała do niego na statek. On pływał na takich statkach przetwórniach, więc to były dla mnie niesamowite wyprawy do portu. Wały Chrobrego, które zwiedzaliśmy, ale takim symbolem też jest dziwne. Ja nie wiem, czemu ten cmentarz tak mocno mi się z tym dzieciństwem wiąże. Pamiętam, że grzebienie tak zwane, czyli taki pomnik tych skrzydeł, wirowany tymi skrzydłami husarii. Myśmy na to mówili grzebienie i właśnie te grzebienie to były takim punktem orientacyjnym, że się szło do grzebieni, jak się szło na spacer na cmentarz. Takich miejsc jest mnóstwo.
Czy Szczecin ma dla pana konkretny zapach i smak?
Na pewno tak, chociaż trudno byłoby mi je nazwać i trudno byłoby mi określić, jakie to są zapachy i smaki. Szczecin kojarzy mi się ze słońcem i ze słonecznymi dniami. Pomimo tego, że też spędzałem tutaj zimy.
Czyli kolejny raz ku słońcu.
Tak, ku słońcu, tak. Spędzałem tutaj też ferie wszystkie zimowe. To też jak wspominam te ferie zimowe, to głównie pamiętam takie właśnie słoneczne dni i ten śnieg po kolana leżący wtedy cały czas. Pamiętam smak takich, to też ze Szczecina mi się bardzo wiąże. Były takie lizaki w kształcie kogutków czerwonych. Na patyku to się kupowało w warzywniakach i to były też oranżada i te lizaki w kształcie kogutków to jest coś, co mi się bardzo mocno wiąże ze Szczecinem.
Ja myślę, że takie lizaki były w różnych miejscach w Polsce, ale przeważnie zapamiętuje się je z takich miejsc, gdzie się było, no na takim luzie zupełnym, tak jak w czasie ferii. historii. Jeszcze bym na zakończenie wróciła do Weroniki, bo tutaj pan opowiadał sporo o spacerach z babcią, o podróżach z babcią, a pomyślałam sobie, że Weronika to jest taki przykład przyjaźni dorosłego człowieka, który wypełnia mocno gdzieś dorosłego. Tę lukę, mocno dorosłego, z małą dziewczynką, która szuka oparcia w dorosłych, czasami w nietypowy sposób to znajdując. Mamy takie przykłady też w literaturze. To jest całkiem niedawno wznowiona książka Babcia na jabłoni, gdzie bohater przecież się przyjaźni i z babcią taką wymyśloną i tą zupełnie realną również. Czy pan świadomie pokazał takie zestawienie starszego człowieka i młodej dziewczyny, która szuka oparcia w dorosłym, nie zawsze znajdując je we własnym domu?
Trochę tak. To znaczy, ja też zawsze miałem takie szczęście w życiu, że poznawałem dużo, dużo starsze osoby, z którymi zaczynałem się przyjaźnić. I czasami dla mnie samego to było zdumiewające, że nie wiem, ja miałem 30 parę lat i zaprzyjaźniłem się ze Stefanią Grodzińską, która wtedy już dobiegała 90. No i naprawdę to była taka pełna przyjaźń. No po prostu dzwoniliśmy do siebie, ja do niej wpadałem, jeździliśmy razem gdzieś tam do Konstancina. I jest coś takiego, że rzeczywiście bardzo młody człowiek i bardzo stary człowiek paradoksalnie mają sporo wspólnego ze sobą. To jest coś takiego także jakby postrzeganie w ogóle miasta, miejsca, w którym się żyje, zupełnie inaczej wygląda z perspektywy bardzo młodego człowieka. To miasto jest zupełnie inne dla dorosłego i dla bardzo starego człowieka. Stary człowiek i młody człowiek poruszają się podobnymi ścieżkami. Najczęściej jest to otoczenie domu, jest to osiedle, które znają zupełnie inaczej niż człowiek dorosły, który pędzi do pracy, nie ma czasu, żeby zorientować się na przykład, jak wygląda coś, co jest za sklepem, jak wygląda coś, co jest za tym śmietnikiem, jak wygląda tamta alejka, bo po prostu ma wytyczone ścieżki, biegnie do autobusu, czy biegnie na parking, jedzie samochodem do pracy, wraca i jest w domu. Człowiek bardzo młody i bardzo stary, który ma więcej czasu dla siebie, on jakby te swoje otoczenie inaczej poznaje. I tak też się dzieje w przypadku Weroniki i pana Jana, z którym ona się zaprzyjaźnia. Więc ja wierzę, że to jest to, co kiedyś było, że rodziny były wielopokoleniowe, mieszkały razem w domu, że byli bardzo starzy ludzie i dzieci. To było bardzo mądre. Oni sobie mogą nawzajem bardzo wiele dać i naprawdę mogą się stać swoimi przyjaciółmi. To, co ciekawe, o czym nie wszyscy wiedzą, to, że sierocińce jeszcze w wieku XIX, na początku XX, to były również domy starców. W sierocińcach mieszkali bardzo starzy ludzie i dzieci, które nie miały rodziców. I oni jakby nawzajem się wspierali, sobie pomagali. I tutaj w Weronice rzeczywiście jej pan Jas, ona się zaprzyjaźnia, który ma 95 lat, nagle się okazuje, jest nie tylko jedynym przyjacielem, ale jedynym człowiekiem, który jest w stanie ją zrozumieć i który tak naprawdę może jej pomóc. I ona jemu.
No właśnie, i to jest to bardzo ciekawe, że to jest takie obopólne. Co panu dały takie relacje ze starszymi ludźmi, z babcią i potem z tymi przyjaciółmi, którzy byli sporo starsi?
Przede wszystkim jakby inne patrzenie na historię. Ja zawsze historią byłem bardzo zainteresowany, ale nie tylko tą historią odległą, którą znamy z podręczników, ale taką zwykłą, codzienną historią, sposobem, w jaki ludzie żyli, jakie były pewne normy obyczajowe. Zdecydowanie rozmowy właśnie z moimi babciami, ja bardzo dużo wypytywałem o to, jak wyglądało życie w latach tam 50., jak wyglądało życie w latach 60.
Męczył pan je pytaniami?
Ogromnie, tak. I teraz w ogóle żałuję, że za mało pytałem, bo uważam, że powinienem był pytać więcej, powinienem był się więcej dowiedzieć na temat mojej rodziny, na temat historii tego wszystkiego, jak to wyglądało. Ze Stefanią też te rozmowy były. No, te rozmowy ze Stefanią dotyczyły głównie getta warszawskiego i jej życia w getcie warszawskim, prowadzenia teatru, ale to też właśnie były takie... Ja dzięki Stefanii poznałem pewne aspekty funkcjonowania w getcie warszawskim, których nigdy, nigdzie nie znalazłem w żadnych książkach, a przeczytałem ich naprawdę setki. Takie drobiazgi dotyczące tego, w jaki sposób determinowało to w ogóle styl życia, ta chora, wynaturzona sytuacja, w której oni się znaleźli. Też ten kontakt ze starymi ludźmi, który miałem, dobry, w jakiś sposób uświadomił mi kwestię upływu czasu i tego, że ten czas, to wcale nie jest coś takiego, że nam się wydaje, że młodym ludziom się wydaje, że jeżeli coś było właśnie przed ich narodzinami, to po prostu było, to pewnie wcześniej była królowa Bona, dinozaury i tam mama pojechała gdzieś na wakacje, powiedzmy, jak miała 19 lat potem. A to wcale nie są tak dalekie odległości. I właśnie na przykład rozmowy ze Stefanią uświadomiły mi to, że to, co się wydarzyło w getcie warszawskim, co nam się wydaje absolutną historią, to jest tak naprawdę okres jednego życia. To dla niej to była po prostu młodość.
Czy przyjaźń z panią Stefanią to był początek pana książki o getcie warszawskim dla dzieci?
Tak, zdecydowanie. To był początek. Dzięki Stefanii ja napisałem 3 książki tak naprawdę. Poczet królowych polskich, Stefania miała ogromny wpływ na tę książkę, bo on się rozgrywa w dużej mierze w latach 30. i w czasie wojny. I opowiada zresztą o Żydówce, która tego swojego pochodzenia nie chce zaakceptować, o tak to powiem. Napisałem sonato, które też jest inspirowane z opowieścią Stefanii Grodzińskiej o tym, jak przed wojną razem ze swoim pierwszym mężem zachorowali na gruźlicę i wyjechali do sanatorium, sanatorium w Zakopanem, gdzie na dobrą sprawę pojechali po prostu umrzeć, bo wtedy się na gruźlicę najczęściej umierało. I jej opowieści o pobycie w tym sanatorium stały się dla mnie inspiracją do napisania tej powieści. I oczywiście Arka Czasu, która jest bezpośrednio zainspirowana opowieścią Stefanii o tym, jak sama wyprowadza chłopca takiego 9-letniego za mury getta przez sądy i prowadziła go do kryjówki pod Warszawą. Także tak, myślę, że no to chociażby najlepszy przykład, ile mi dały te przyjaźnie.
To jest takie proste wytłumaczenie, a jednak bardzo taka silna emocjonalna więź musiała zaistnieć, żeby w ogóle mogło do tego dojść.
Myślę, że tak, ale tego nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego i jak to się stało. Jak z dziadkami, no niektórzy mają z tymi dziadkami dobry kontakt. Weronika akurat nie ma dobrego kontaktu ze swoimi babciami. Nie jest w stanie
dość
tej
specyficznymi.
Bliskości. Specyficznymi.
I tęskni za taką babcią z siwym koczkiem.
Tak, ona taką właśnie babcię, chciałaby taką babcię z książki, ale takich babci już nie ma. No dzisiaj babcie, które mają 65 lat, to są młode dziewczyny, w mini, farbują włosy na blond i biegają na dyskoteki.
No właśnie, to jest taki trochę inny czas, ale myślę, że to nie chodzi o wygląd, tylko o to, co jest gdzieś tam wewnątrz. Można być babcią biegającą na dyskoteki.
Można się świetnie przyjaźnić.
Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. I jeszcze zapytam o jedno. Oprócz Majki, nad czym pan jeszcze teraz pracuje?
Teraz będę pisał...
Coś dla dorosłych?
Dla dorosłych będzie sztuka. Trwają przygotowania do wystawienia Berka 2. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz będę pisał sztukę, która ma... No niewiele jeszcze mogę zdradzić. W każdym razie to będzie zaskakująca dosyć rzecz, taka duża dosyć produkcja, charytatywna w pewnym sensie, komedia. Jeśli wszystko się powiedzie, to jeszcze w tym roku będzie jej premiera. Będzie w niej mnóstwo gwiazd weźmie udział w tym projekcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale chciałbym też napisać książkę dla młodych czytelników. Coś takiego zbliżonego do Czarnego Młyna, czyli taka trochę uniwersalna opowieść, trochę może przerażająca o naszych czasach.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Szczygielski był naszym gościem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.